Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Piotr Tkwiński, szef miejskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie w ten zamglony, piękny poranek.
No taki dżdżysty jest, ale ta pogoda od razu nasuwa mi skojarzenia z Dniem Wszystkich Świętych, tak? O tym między innymi dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali, zwłaszcza, że Państwo organizujecie akcję, cykliczna jest to akcja,
od tak?
Od kilkunastu lat będziecie upamiętniać mieszkańców Zielonej Góry, wybitnie zasłużonych dla naszego miasta, tych, którzy są honorowymi obywatelami, między innymi na ich grobach znajdą się świeczki. Ale zanim o samej akcji, to no, nie możemy przejść obok tego obojętnie, co wczoraj wydarzyło się w Warszawie. Dawno nie mieliśmy w naszym kraju takiej oto historii, że ktoś ze względów politycznych dokonuje samozapalenia się. Mężczyzna pod Pałacem Kultury i Nauki oblewa się substancją łatwopalną, zostawia ulotki i mówi, że robi to po to, aby sprzeciwić się wobec polityki Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej Konstytucji, dotyczącej Trybunału, dotyczącej wielu rzeczy, z którymi on się nie zgadza. Myślał pan, że dojdzie do takiej sytuacji, że ludzie będą się palić na ulicach?
Czy rzeczywiście czasami takie ekstremalne formy protestu i zniechęcenia do aktywności, do walki ze światem, bo takie rzeczy nie zdarzają się tylko w Polsce, one zdarzają się w różnych miejscach, w różnych systemach, w różnych ustrojach. To jest nie do zaakceptowania. To jest nie do zaakceptowania forma, myślę, dla nikogo. Przynajmniej w naszej kulturze, niezależnie od tego, jakie mamy, czy mamy jakieś wyznania, to życie ma ogromną wartość. Jeśli ktoś jest z jakichś powodów to robi, to jest to wydarzenie straszne. Tak?
No ten mężczyzna mówił wprost, tak, że on nawet nie chciał, żeby go odratowywano. Mówił o tym wyraźnie. Zostawił list, z którego wynikałoby, że jego śmierć miała być przyczynkiem do być może zastanowienia się, czy jakichś ruchów wśród rządzących. Mówił, będziecie mieli moją krew na swoich rękach. No jest to wyjątkowo radykalne podejście do sytuacji. Na dzisiaj nikt nie wie, czy ten mężczyzna był w 100% zdrowy psychicznie i tak dalej, ale na pewno był wyjątkowo zdeterminowany 60-letni, poważny człowiek pracujący na co dzień.
No tak, wydarzenie straszne. Ja osobiście jestem naprawdę wstrząśnięty tym wydarzeniem i jestem przeciwny tego rodzaju demonstracjom. Są, na szczęście jeszcze w Polsce są zachowane te możliwości ekspresji, wyrażania swoich opinii, swojego zdania. Mamy jeszcze możliwość zgromadzenia się chociażby w jakichś formach protestu legalnych. Te rzeczy funkcjonują, więc też nie demonizowałbym tego, co się dzieje. One oczywiście w wielu przypadkach są jakoś tam ograniczane, czy utrudnianie. Często ludzie mówią, że no, władza w tej chwili rządząca, czyli PiS, ma subtelność walca drogowego. No tak jest, tak się dzieje, ale nie wolno z tego powodu odbierać sobie życia. Nie wolno pokazywać
kroków,
ludziom, żeby takie rzeczy robili, bo to też może być dla wielu osób jakiś przykład, że jeśli już nie, to ja poświęcę życie w imię ojczyzny.
No, wczoraj z automatu pojawiły się porównania do sytuacji, kiedy mężczyzna parę lat temu wszedł do biura działaczy Prawa i Sprawiedliwości, do których strzelał tak i zestrzelił tam jednego z posłów. Niemalże w rocznicę tamtego wydarzenia wydarzyło się to. Joachim Brudziński gdzieś tam na Twitterze mówił, że to też jest rzecz, która dzieje się w rocznicę śmierci księdza Popiełuszki, nawet namawiał do modlitwy, tak, żeby modlić się też za tego człowieka. Pytanie, czy politycy wyciągną z tego jakieś wnioski?
Znaczy na pewno ten, kto czuje taką potrzebę i chce się pomodlić, powinien się za niego pomodlić, bo wart jest upamiętnienia jako człowiek, bo zginął. Nieważne, że takich rzeczy w moim odczuciu nie wolno robić. Natomiast no pewnie trzeba to pokazywać i o tym mówić, tak, że są ludzie tak zdeterminowani, w których głowach rodzą się tak straszne pomysły, że uważają, że to będzie rodzaj walki i wszystkiego, co mogą zrobić, bo już nic innego zrobić nie mogą. Ja myślę, że wszyscy możemy naprawdę dużo zrobić. Możemy przede wszystkim zacząć po jednej i drugiej stronie trochę bardziej spokojnie podchodzić do rzeczywistości, przestać się tak bardzo na siłę w każdym momencie konfrontować.
Bo to można powiedzieć, że to jest trochę kolejna ofiara wojny na linii przede wszystkim Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, bo oczywiście można ją rozszerzyć i mówić o tym, że są ugrupowania stojące w kontrze, ale to jest ta rzecz, która się powtarza, tak? Mamy powtarzalność pewnych zjawisk. Jedni drugich straszą jednymi czy drugimi.
Tak to jest przedstawiane, tyle tylko, że rzeczywiście reagować trzeba, ale nie w ten sposób. No naprawdę nie w ten sposób. Mamy jeszcze takie możliwości jak internet cały czas. Mamy niezależne w dużej części media, bo przecież te wszystkie media, które nie są mediami państwowymi, są naprawdę mediami niezależnymi. No oczywiście ktoś mi natychmiast zarzuci i powie, każde medium jest od kogoś zależne, bo jest przez kogoś finansowane i tak dalej. Pewnie jest trochę w tym racji, ale mimo wszystko na razie mnogość tych mediów i możliwość wyrażania poglądów jest przeróżna. Wystarczy otworzyć sobie komputer i popatrzeć. Mamy opinie na ten sam temat zupełnie skrajne.
Politycy zawsze mieli ambicje, żeby kontrolować w jakiś sposób, czy sterować mediami, zwłaszcza publicznymi. Pan wie doskonale, że ja przez lata pracowałem w Polskim Radiu i ja pamiętam czasy, kiedy nie było żadnej presji politycznej wywieranej na prezesów, którzy też byli oczywiście wybierani z jakiegoś klucza też około politycznego, tak? Ale często byli to fachowcy i ja nie przypominam sobie takich sytuacji, żeby tak radykalnie poseł, radny czy ktoś mógł wpływać na to, co dzieje się w mediach pod względem programowym.
Nie, no pewnie, no jak dowiedziałem się, czy przeczytałem gdzieś informację, że jeden ze znanych redaktorów programu trzeciego nie będzie mógł występować w programie TVN-u, bo prezes radia się nie zgodził, no to są sytuacje rzeczywiście...
Zresztą, że znany artysta, człowiek związany z trójką Artur Andrus, oczywiście.
Od lat, tak, i w tej chwili się okazuje, że gdzieś tam się dziennikarzom nie zezwala na udział w końcu w programie, no dość satyrycznym, tak, ale w krzywym zwierciadle, troszkę pokazującym rzeczywistość, ale no niegroźnym, tak, cieszącym się dużą popularnością.
Chociaż trzeba też, wie pan, powiedzieć bardzo jasno, ja nie wiem, na jakich zasadach pan Andrus pracuje w Trójce, bo to są różne formy pracy w mediach publicznych, ale jednak bardzo często było tak we wszystkich mediach, że podpisuje się pewnego rodzaju klauzulę lojalności i nie wchodzi się do konkurencji.
No okej, ale do tej pory mógł to robić. Raptem się okazało, że nie, czyli coś się zmieniło.
No w jakimś sensie też reklamował Trójkę.
To jest to, o czym pan powiedział przed chwilą. Kiedyś nie było tych nacisków i ta swoboda wyboru tematów i swoboda wypowiedzi była większa, a w tej chwili zaczynają się właśnie klauzule, zapisy, że tylko odtąd, dotąd i tak dalej. To nie są dobre rozwiązania, bo ta wolność i możliwość jest tym, co wszyscy chyba w Polsce najbardziej cenimy, najbardziej kochamy.
No. To jak dyskutujemy sobie o quasi wojence politycznej, jak będzie dzisiaj na otwarciu drogi ekspresowej S3? No, dzisiaj też będzie widać tą politykę, pańskim zdaniem? Zawsze mówi się, że chodniki, drogi nie mają oczywiście koloru politycznego, nie są prawe, lewe i tak dalej, i tak dalej. Ktoś zainicjował budowę trasy ekspresowej S3 dobrych parę lat temu. Kto inny, tak się składa, może ją odebrać, przecinać wstęgę.
No, a my będziemy jeździć.
A my będziemy jeździć. I powiem panu, że ci, którzy będą tam stali, myślę, że nawet jak już będą chcieli przejechać tym nowym odcinkiem, ja pamiętam, jak wcześniej oddawano odcinek, też tak było, że było jakieś tam otwarcie, to ludzie mówili w samochodach, a idźcie już mi z tej drogi, ja chcę z nią w końcu pojechać, tak? Bo to jest najważniejsze de facto.
Tak, ja myślę, że akurat ten fragment drogi był ważny i potrzebny i jeśli już mówimy o tym, kto na co zasługuje, to myślę, że trzeba zacząć od tego, że w czasach, kiedy ta droga powstawała, to ktoś bardzo ładnie pomyślał, że kiedyś w przyszłości ruch się zwiększy, nastąpiło to nie tak szybko, no bo wszyscy to pamiętamy, i zarezerwował część terenu, część obiektów inżynieryjnych była wbudowana z zapasem, więc ta budowa teraz przebiegła taniej i szybciej. Ja myślę, że takie myślenie jest bardzo dobre. Szkoda, że takiego myślenia nie ma w mieście Zielona Góra, że projektując i budując obwodnicę południową, bo za chwilę będzie ta inwestycja, mam nadzieję, wykonana, nikt nie myśli tymi kategoriami. Ja nawoływałem, prosiłem, zwracałem się do prezydenta, żeby o tym pomyślał, dlatego że badania ruchu, które mamy w tej chwili i projekcja tych badań na przyszłość pokazuje na przykładzie autostrady A4, wszystkich innych odcinków ruchu, że specjaliści i fachowcy się mylili i należy zachować chociażby teren, tak? Zachować możliwość szybkiego potem dobudowania.
Dobudowywania. Chociaż w kwestii obwodnicy południowej myślę, że to też nie jest definitywnie powiedziane, że ona nie będzie miała możliwości rozszerzenia się w danym momencie. Proszę wziąć pod uwagę to, jak sporny temat, ile kontrowersji budziła wśród wielu osób obwodnica. Część osób mówiła, po co to budować w ogóle, do czego ona potrzebna, przecież ona nic nie rozładuje i tak dalej, i tak dalej. Więc gdyby na starcie mówiono, że będzie to droga czteropasmowa, sześciopasmowe, nie daj Boże, to dopiero byłoby podnoszone larum przez różne osoby, że o to, ile to drzew pójdzie i tak
dalej. Panie redaktorze, jak budowano trasę północną, to wiele osób, pamiętam te głosy, stukało się w głowę i mówiło, po co trasa północna ma być czteropasmowa, raptem i tak dalej. W tej chwili wszyscy mówią, Jezus, jak to dobrze, że wybudowano wtedy, bo ona i tak się korkuje, i tak już jest za ciasna, obwodnice są miastotwórcze, no to takie dziwne słowo, ale tak jest, takiego słowa się używa, czyli tam, gdzie powstaje obwodnica. Za chwilę powstają firmy, chcą no, się budować ludzie.
Widać to idealnie, tak?
No
tak?
Bo po prostu jest dojazd. Najpierw jest droga, potem ludzie tam chcą coś robić.
Chociaż faktem jest, że no, trasa północna stała się raczej teraz już taką obwodnicą wewnątrzmiejską. Już no tak, trudno mówić o tym, że...
Jeśli weźmiemy pod uwagę całą Nową Zieloną Górę i całe terytorialnie wielkie miasto, jakie mamy, to oczywiście tak, chociaż nie wiem kiedy miasto doczeka się swojego planu na przyszłość, swojej wizji rozwoju, bo na razie mija kolejny rok i de facto nic się nie zmieniło. Stożno jak było Stożnym, tak nadal jest. Inne miejscowości małe dalej są wsiami. No poza tym, że dojeżdża czasami autobus, ale do wielu też dojeżdżał, tak? Może był w innych kolorach, to nic się nie zmieniło. Nie mamy żadnej wizji, nie wiemy, gdzie będziemy mogli mieszkać w mieście, no, ale w cichym, leśnym
jest,
terenie i
jest
tak dalej.
Duży plan i co do tego nie ma wątpliwości. To chyba wiedzą wszyscy, że powinna powstać jakaś forma strategii. Podobało mi się podejście Piotra Barczaka
chyba
do tego.
Wszyscy nie wiedzą, chyba prezydent tego miasta tego nie wie, bo nie chce tego robić.
Tego nie wiem, czy nie chce.
Nie chce
tego robić.
Na Radzie Miasta powiedział, że nie chce, żeby był uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W tym momencie, ale wiedział pan, jakie były przesłanki do tego. Nikt nie mówił, że inwestycje już rozpoczęte nie będą musiały być wstrzymane, tak, czy opóźnione. Wszyscy mówili, że to być może nie jest ten moment. Piotr Barczak powiedział bardzo ciekawą rzecz, zresztą klub PiS-u miał dowolność w głosowaniu, jeśli chodzi o tę kwestię, przynajmniej tak mówił tu w tym studiu szef klubu radnych. Piotr Barczak mówi, że według niego powinno się zainicjować rozmowy w bardzo szerokim gremium związanym z budowlańcami, architektami przestrzeni i różnymi innymi. Niech oni wypracują jakąś formułę, niech popracują nad tym jakiś czas, oczywiście pewnie trzeba im będzie za to zapłacić i potem z tak ustanowionym dokumentem powinniśmy wejść do ratusza i zacząć nad nim procedować. Wtedy być może coś zmieniać i tak dalej, ale na początek skupić się na tym, niech to zrobią fachowcy. Tak?
Taka intencja była naszego radnego Tomasza Nesterowicza, radnego SLD, który zainicjował tą dyskusję.
Ale w ratuszu.
Można to zrobić właśnie w taki bądź inny sposób, ale można to zrobić i nie trzeba natychmiast blokować inwestycji, nie trzeba rozpoczynać oficjalnego procesu, który przebiega właśnie w taki sposób, że będzie pewną przeszkodą. Można to wszystko przygotować, tylko że na razie tego się nie robi. Inicjatorem musi być gospodarz ratusza, gospodarz miasta.
No ja podejrzewam, że dojdzie do tego, zresztą radni wszystkich klubów, w tym klubu prezydenckiego mówili wyraźnie, że może to nie jest ten czas, że powinno się o tym zacząć rozmawiać tuż po wyborach. Wybory mamy w przyszłym roku, więc tak naprawdę pewnie wiele się nie zmieni, jeśli przez 12 miesięcy w ratuszu nikt na ten temat debatować nie będzie. Natomiast gdyby w tej chwili pojawił się... Ale gdyby pojawił się zespół, który już miałby rok czasu na rozmowy, kto wie, czy to nie byłoby dobre rozwiązanie. Mi z automatu przypomina się kwestia zespołu pod przewodnictwem profesora Greinerta, który inwentaryzował zieleń w mieście. Też było dużo różnego rodzaju rozmów, często kłótni, tak? Wie pan, że gdzie dwóch radnych, tam sześciu specjalistów momentalnie się robi i tak było zawsze i tak pewnie będzie. No to usiadł zespół, popracował gdzieś w zaciszach swoich gabinetów, po jakimś czasie przedstawił set stronnicowy dokument i właściwie ucięto dyskusję na ten temat.
No chyba
czyli można i chyba tak to powinno być robione. Przenieśmy się na cmentarz. 1 listopada zbliża się...
Może jeszcze nie.
Niedosłownie, ale 1 listopada zbliża się wielkimi krokami. Państwo, tak jak mówiliśmy na samym początku, będziecie zapalać znicze na grobach honorowych obywateli miasta. No niestety tak się składa, że tych grobów honorowych obywateli nam przybywa w tym roku.
15 już.
Tak, mamy kolejne dwie osoby, które dołączyły do grupy honorowych obywateli na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej. I jak sama ta akcja będzie wyglądała? Standardowo, tak jak co roku?
Znaczy powiem w ten sposób, że...
Czy chcecie też namawiać ludzi, żeby odwiedzali te groby?
Zdecydowanie tak, bo w końcu jeśli ktoś dołożył swoją cegiełkę, jeśli poświęcił swoją pasję, energię miastu. Jeśli zauważyliśmy to, że ci ludzie zrobili więcej od przeciętnego obywatela, jeśli zostali w jakiś sposób uhonorowani, to może warto, żeby ta pamięć chociażby w takich świętach, czyli w Święcie Zmarłych, czy przy okazjach innych świąt, żeby pamiętać, będąc na cmentarzu, będąc na tej starej części nekropolii, no żeby po prostu odwiedzić to miejsce. My postaramy się umieścić na swojej stronie internetowej mapę tych miejsc, tak, żeby ułatwić dotarcie, bo no nie wszyscy cmentarz wiedzą, jest ogromny. Oczywiście. I rzeczywiście może warto przejść tam, nawet jeśli nie postawić świeczkę, to popatrzeć, przypomnieć sobie, nie wiem, po powrocie do domu przeczytać notkę biograficzną. To temu ma służyć.
Myślę, że wiele osób zresztą tak robi, bo wiadomo jest, że w tym dniu najczęściej udajemy się na groby bliskich czy groby znajomych.
My robimy to w tym roku, zresztą w poprzednich latach też było to jakby przed samym świętem. Robimy to 29 i wtedy po prostu przejdziemy po tych miejscach, wtedy zapalimy znicze. No, dlaczego trochę wcześniej? Po prostu później każdy ma na tym. A dobrze jest, żeby już na to święto również te groby wyglądały odświętnie.
Czyli nie tylko świeczki, ale też będziecie starali się ewentualnie uporządkować, jeśli będzie taka potrzeba, i tak dalej, i tak dalej.
To robimy. W zeszłym roku z Radkiem Brodzikiem chodziliśmy po tych grobach. One są na ogół utrzymane. Nie wszystkie w jednakowy sposób, ale oczywiście jeśli gdzieś tam leżą liście, gałęzie, czy ktoś nie zrobił jeszcze tego porządku, to my oczywiście to robimy, no bo po to jest ta akcja. Ale generalnie chcemy po prostu przypomnieć wszystkim mieszkańcom, że warto również pomyśleć o tych ludziach.
No, te wielkie porządki rozpoczną się pewnie już za moment. Zresztą no, aura jest jaka jest zawsze w listopadzie, zresztą zgodnie z nazwą tych liści na pewno będzie mnóstwo. Oczywiście cmentarz, nie da się ukryć, też ucierpiał mocno, jeśli chodzi o przejście tego żywiołu, który mieliśmy nad miastem. To, co się działo na cmentarzu, w niektórych miejscach wyglądało dramatycznie, ale cmentarz jest położony w lesie, po prostu, tak?
No tak, żywioł dał się we znaki i na drogach, i również w takich miejscach. No najbardziej energetyka jednak ucierpiała i pokazała, że to są jednak rzeczy, o których energetycy zapomnieli, tak? Czyli niedoinwestowanie sieci akurat tutaj zobaczyliśmy wszyscy.
No, nikt się nie spodziewał, że tego typu sytuacja może mieć miejsce.
No nie, panie redaktorze, to nie można tak mówić. Ja się nie zgadzam z tą tezą, że w tej chwili to raptem mamy takie zjawiska atmosferyczne, a kiedyś tego nie było. Nie,
oczywiście.
One były, tylko kiedyś nie mieliśmy tylu gazet, nie mieliśmy telewizji, przede wszystkim nie mieliśmy internetu. Nawet nie wiedzieliśmy o części takich zdarzeń, które się wydarzały gdzieś tam lokalnie. W tej chwili, jak się jeszcze nic nie zacznie, tak, to już jest zapowiedź tego, że się zacznie, tak. I potem jest relacja na żywo. W związku z tym trzeba wiedzieć, że takie wiatry były, są, będą, może będą mocniejsze, tego nie wiemy, i trzeba być na to przygotowanym, czyli znowu ta infrastruktura musi być inaczej zrobiona.
Mówiąc no wprost, tak, to, co się wydarzyło w Zielonej Górze i to, jaki był potem odzew rządzących, tak, przecież wszyscy najważniejsi ludzie praktycznie w naszym państwie przyjechali do Zielonej Góry, żeby sprawdzić tutaj na miejscu, co się wydarzyło. Premier odbierała raporty służb i to być może otworzy w końcu drogę do tego, żeby były takie plany już przed laty, natomiast nigdy się nie zrealizowały, bo nie było woli po stronie elektrociepłowni, żeby zapasową nitkę energetyczną poprowadzić z elektrociepłowni, wykorzystać ich potencjał do tego i mieć ewentualnie awaryjne zasilanie dla miasta, które no, oczywiście na co dzień nie musiałoby działać, ale mogłoby być z tego, co mówiono wtedy w jednostce ratowniczo-gaśniczej, gdzie odbywała się ta narada. No, ktoś w końcu zauważył, że może to nie jest głupie rozwiązanie, tak? I trzeba zacząć w końcu poważne rozmowy w tym temacie, bo do tej pory podobno była blokada ze strony władz elektrociepłowni.
Panie redaktorze, ja akurat w tym względzie powiem coś, co może zabrzmi dziwnie, bo nie jestem zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości jako całości formacji, ale akurat to, co mówią, że pewne gałęzie powinny być strategiczne, powinny być w rękach polskich, powinny być własnością państwa polskiego, tak żeby rząd miał na nie wpływ, to jest bardzo dobre rozwiązanie. No, absolutnie. Pan, no, energetyka.
Nie byłoby problemu. Jeden telefon linie, z ministerstwa i
energetyka,
tak?
Linie przesyłowe, tak. I tak dalej. Ja myślę, że nie. To na pewno to nie powinno być na tej zasadzie jeden telefon z ministerstwa. Nie. To ci zarządzający na miejscu tymi zakładami myśleliby tymi kategoriami, tak. Współpracowaliby z władzami lokalnymi w tym zakresie, żeby takie rzeczy robić, bo one się wydają oczywiste, nie? Dlatego, że tym priorytetem byłoby zabezpieczenie własnych mieszkańców, a nie zysk i sprzedaż tak. Gdzieś tam dalej tego.
No ale zawsze można przypomnieć stare polskie przysłowie, że Polak mądry po szkodzie i często takie rzeczy muszą się wydarzyć, żeby potem ktoś
ale nie będziemy
się
mówić,
zastanowił.
Że teraz Polak nowe przysłowie kupił, że i przed i po szkodzie głupi, tak?
No nie musimy tego rozszerzać w żaden sposób. Natomiast jeśli dojdzie rzeczywiście do takich konkretnych rozmów i uda się taką rzecz uruchomić, to wszyscy będą zadowoleni, bo takie wiatry czy jakiekolwiek inne żywioły nie dotykały nas, ale wszyscy widzimy, albo może przypomniało się wszystkim, jak to jest, jak nagle nie ma prądu w całym mieście, bo do tej pory takie rzeczy ludzie pamiętają sprzed lat tam.
Widok był straszny. Tak. Wracałem w tym czasie z Niemiec, najpierw orkan dosięgnął mnie tam, potem nie mogłem dojechać do Zielonej Góry, bo wszystkie drogi dojazdowe były z jakichś powodów zablokowane, a miasta były ciemne, bo nawet już myślałem, czy się nie zatrzymać w Żaganiu na przykład w jakimś hotelu, ale nie było szans, po prostu Żagań był cały ciemny.
Jeden z moich znajomych nie mieszka na co dzień w Zielonej Górze, tylko dalej. Wracał też z Niemiec. Utknął gdzieś na drodze, skończyło mu się paliwo, a stacje benzynowe po prostu nie działały. I dzwonił gdzieś nocą, pytając się, czy nie mam w kanistrze jakiejś benzyny, żeby mu dowieźć, bo on tu stoi i właściwie nie ma co zrobić. Tak? Ciemno, wieje i...
Ale podobnie mamy z łącznością. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że każdy ma telefon komórkowy, wyciąga, dzwoni, ma kontakt. Teraz się okazało, że stacje przekaźnikowe, bo tu jest największy problem, tak. Stacje przekaźnikowe nie mają zasilania rezerwowego, bądź mają na bardzo krótki okres. Mhm. No moim zdaniem to jest błąd systemowy, tak? Należałoby zmienić prawo i nakazać operatorom, aby stacje przekaźnikowe no miały, nie wiem, agregaty, które mają zapas paliwa, nie wiem, na dobę na przykład, tak? Ustalić jakiś minimalny okres i wtedy ta łączność będzie. Natomiast tak, no to zaczyna być momentami naprawdę przerażająco, tak? Na dworcu kolejowym nie działały megafony, no bo była awaria.
Dworzec cały nie działał już w którymś momencie.
To już jest zupełnie inna sprawa, chociaż stolik przewozów regionalnych, czyli jednostki nadzorowanej przez, znaczy może nie nadzorowanej, tylko organizuje na zlecenie marszałka przewozy, był wystawiony stolik, były panie, które udzielały informacji na każdy temat, bo ludzie pytali oczywiście o wszystko. Ale taka akcja była przeprowadzana, natomiast no, skuteczność niewielka, bo jak megafonów nie ma, no to trzeba się zorientować, że gdzieś tam trzeba dojść. No ale to tak właśnie jest, jak
a podejrzewam, że wiele osób dowiedziało się w tej chwili, jak nie wiedziały wcześniej, co to są tak zwane powerbanki i myślę, że w sklepach z elektroniką też pojawił się ruch, bo nagle okazuje się, że takie niby nikomu niepotrzebne do niczego urządzenie jednak.
Tak, to ci sprzedawcy będą zadowoleni, bo święta idą, więc Świetny prezent.
No i tak zareklamowaliśmy powerbanki, na szczęście nie konkretne. Piotr Rykwiński, szef Miejskich Struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo serdecznie.
Życzę Państwu miłego dnia i miłego weekendu. Do widzenia, do usłyszenia.